Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
A to wydanie magazynu filmowego rozpoczynamy, szanowni państwo, od wizyty w Berlinie, a w zasadzie jest już z nami, dotarł prosto z Berlina Wojtek, tutaj krytyk filmowy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A z Berlina dlatego, że 25 lutego, to znaczy dokładnie w niedzielę zeszłego tygodnia, zakończyła się 74. edycja Berlinale. No właśnie, jak tam było na Placu Poczdamskim?
Bardzo przyjemnie, muszę przyznać. Przede wszystkim dużo cieplej niż to pamiętam z poprzednich edycji.
Niektórzy mówią, że nawet gorąco, bo tam wiele protestów było.
To prawda, było trochę protestów, było jak zwykle gorąco. Berlinale jest znany jako ten najbardziej polityczny, najbardziej zaangażowany społecznie festiwal. Nie tylko z tej wielkiej trójki Cannes, Wenecja, Berlin, ale w ogóle ze wszystkich festiwali na świecie.
No to nie są weneckie wakacje. Zdecydowanie to jest stolica mocarstwa europejskiego. Bardzo politycznie zaangażowana sytuacja.
Zgadza się. Ale trzeba też powiedzieć, że Berlinale jest jednym z po prostu największych i najważniejszych festiwali na świecie. 11 sekcji, 11 dni trwająca impreza, ponad 200 filmów. Ta liczba zresztą została skrócona i w ogóle te kryzysy finansowe Berlina to też jest dosyć głośna sprawa, zresztą też kryzysy wizerunkowe, ale nadal pozostaje to taki festiwal, który jest najbardziej otwartym festiwalem dla publiczności. Festiwalem, który wypełnia salę do ostatniego miejsca i to niezależnie od tego, czy pokazuje duży hollywoodzki blockbuster, który już za chwilę będzie dostępny na Netflixie, czy pokazuje mały, niezależny film, na przykład z Chin. No i trzeba też jasno powiedzieć, że Berlinale no, oferuje całą właśnie gamę różnego rodzaju filmów, od właśnie od dużych premier, na których też pojawiają się duże nazwiska zza oceanu. W tym roku mogliśmy chociażby na czerwonym dywanie przed Berlinale Palace zobaczyć Adama Sandlera, Carey Mulligan, Kiliana Murphy'ego, Matta Damona, Saoirse Ronan, więc no, to są nazwiska, które wszyscy gdzieś tam kojarzymy, można powiedzieć, z pierwszych stron gazet, czy z pierwszych stron różnych portali internetowych. No właśnie, ale z drugiej strony mamy też mnóstwo takiego kina bardzo silnie autorskiego, arthouse'owego, festiwalowego, które prawdopodobnie nie przebije się do kin.
Na Nowe Horyzonty to już bardziej.
Dokładnie tak, na Nowe Horyzonty, na Millennium Dogs Against Gravity.
Ale wiesz, ty mówisz o tym, że to ważny festiwal, mówisz o tym z niemałym entuzjazmem, a jednak to jest tak, że Berlinale coraz mniej się lubi. I to jest taka powszechna opinia, że coraz więcej krytyków na Berlinale zaczyna narzekać, że te filmy, no to może jest ich dużo, ale to one nie zawsze są takie dobre, że jak zapraszamy duże nazwiska, to trochę bardziej po to, żeby ściągnąć, przyciągnąć publiczność, a nie żeby pokazać dobre kino. Z czego to wynika, to że Berlinale nie cieszy się tak dobrą sławą jak niegdyś?
Trzeba zaznaczyć, że właśnie narzekają przede wszystkim dziennikarze i krytycy filmowi, dlatego że no, przede wszystkim oceniają tak duży festiwal przez pryzmat konkursu głównego, w którym przyznaje się te najważniejsze statuetki. Na tą najważniejszą jest oczywiście Złoty Niedźwiedź. I rzeczywiście od paru ładnych lat no, konkurs główny w Berlinie można delikatnie określić mianem przeciętnego, a niektórzy rzucają tutaj dużo mocniejszymi epitetami.
Bo często tak się mówiło, że jak do Berlina, to na panoramę.
Tak, to prawda. Panorama to jest najszersza z sekcji festiwalowych. Sekcja, w której też to publiczność decyduje o tym, który film otrzyma nagrodę. No i też jest właśnie taka publiczność, no to jest też taka sekcja najbardziej przyjazna, bym powiedział, takiemu kinu, środka kinu fabularnemu, które wszyscy znamy, które wszyscy lubimy i które zadowoli i jednocześnie, nazwijmy to, specjalistów od kina i taką, bym powiedział, niedzielną publiczność. Ale trzeba powiedzieć, że para dyrektorów, którzy kończą po tej edycji swoje rządy, czyli Carlo Chatrian i Mariette Riesenbeck, w 2020 roku, kiedy zaczynali swoją przygodę z Berlinale, powołali nową sekcję, sekcję Encounters, która jest w tej chwili już drugą najważniejszą obok konkursu głównego i która jest takim miejscem, w którym można odkryć rzeczywiście nowych, obiecujących autorów współczesnego kina, ale też zmierzyć się z różnymi no, bardziej radykalnymi formalnie, narracyjnie filmami i która też pokazuje, że wciąż jest ogromny potencjał w Berlinale, żeby gdzieś ścigać się właśnie z Cannes i z Wenecją.
No to w takim razie, jeśli mielibyśmy spojrzeć w stronę no, takiego rozliczenia tegorocznego festiwalu, to trzeba powiedzieć, i myślę, że powiedzmy to i będziemy mogli ten temat zamknąć, że no, ty mówiłeś tak, że to jest najbardziej politycznie zaangażowany festiwal na świecie w tym momencie, natomiast no, ta polityka zaczyna trochę uwierać Berlinale. Ta polityka, która no, wkrada się na festiwal nie tylko za sprawą filmów, ale właśnie także za sprawą tych wspomnianych przez nas demonstracji, ale także za sprawą, mam wrażenie, takiego bardzo silnego wyczulenia na to, co pada nie tylko ze srebrnego ekranu, tylko także na to, co pada sprzed mikrofonów, które tu i ówdzie są wystawione.
To prawda. Możemy chociażby wspomnieć o ceremonii zamknięcia, na której padały wiele deklaracji takich politycznych, wspierających różne strony różnych konfliktów.
No mówimy o Palestynie przede wszystkim. Zresztą wielki skandal dotyczący tego, że no to wypowiedzi, które zostały uznane wręcz za antysemickie.
Zgadza się.
Godzące w Izrael.
Mówimy o Palestynie, ale mówimy też o Ukrainie, bo warto wspomnieć, że jedną z jurorek w konkursie głównym była pisarka Oksana Zabuszko.
Państwo bardzo dobrze ją znają, zresztą bliska Krakowowi Oksana Zabuszko, tak, to prawda.
Zgadza się. Ale można powiedzieć, że ta polityczność jest właśnie takim mieczem obosiecznym. Z jednej strony te protesty, z jednej strony różne mocne wypowiedzi twórców, czasami też widzów zgromadzonych na spotkaniach z twórcami, no ale z drugiej strony jednak filmy podejmujące bardzo poważne tematy, rozliczające Europę, świat z różnych grzechów, z różnych zbrodni. Wystarczy wspomnieć, że filmem otwarcia był film Small Things Like This, w którym główną rolę gra Cillian Murphy, a za który nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia też otrzymała Emily Watson, no i który jest właśnie rozliczeniem irlandzkiego kościoła, konkretnie zakonów sióstr Magdalenek, które no, mają na swoim koncie wiele różnych grzechów.
Tak, tutaj warto dodać, że to jest film, który powstał na podstawie znakomitej powieści, może powiastki Claire Keegan. Państwo znają tę powieść, ja często o niej Państwu wspominałem. Zresztą, jeśli mówimy o nagrodach, no to to jest taka książka, która znalazła się, jeśli dobrze pamiętam, w ogóle w finale Bookera, także to taki był głośny tytuł. No to powraca tajemnica Filomeny chociażby sprzed wielu już lat, prawda? Która też ten tytuł, która też ten temat brała na warsztat, ale w dużo bardziej taki liryczny sposób, bo tutaj no, to zdecydowanie radykalne, bardziej radykalne spojrzenie na ten temat.
Tak, ja przyznam, filmu nie widziałem, ale zbierał on pozytywne, choć raczej umiarkowanie pozytywne opinie. No i też wiele osób zwracało uwagę na to, że no tutaj właśnie Berlin chciał się pokazać z tej najlepszej, takiej najbardziej medialnej strony, właśnie wybierając ten film na film otwarcia.
Żeby te gwiazdy wszystkie przyjechały.
Dokładnie tak.
Podnoś często tak jest, że te filmy otwarcia to nie są takie najlepsze filmy.
Zgadza się. Można by było powiedzieć, że jest to jakaś taka niepisana zasada, no ale jednak mieć na czerwonym dywanie przed setkami fotoreporterów Cilliana Murphy'ego, który już za chwilę może zdobyć Oscara pierwszego w swojej karierze, ale też Matta Damona, który jest akurat producentem.
Za Oppenheimera, tak, tak.
Dokładnie.
Zresztą to jest taka ciekawa historia, dlatego, że Murphy dorwał tę książkę Claire Keegan właśnie na planie Oppenheimera, potem pokazał ją Mattowi Damonowi i mamy to, co mamy. Natomiast mówisz o rozliczeniach, no to ja myślę, że trzeba spojrzeć w stronę tego tytułu, który zawłaszczył sobie serca jury. Mówię w tym momencie o tytule zwycięskim, a mianowicie rozliczenia, no rozliczenia Europy kolonialnej, prawda?
Dokładnie tak.
Dokument.
Dokładnie. Dachomej, czyli trzeci dokument, który triumfuje w historii berlińskiego festiwalu. Film w reżyserii Mati Diop. Film, dodajmy, trwający tylko 67 minut, więc można powiedzieć taka miniaturowa.
Film ekonomiczny.
Film ekonomiczny, dokładnie. Film bardzo zwięzły, ale z drugiej strony film bardzo pojemny, film bardzo głęboki, niejednoznaczny, który się układa w taki traktat na temat przeszłości i teraźniejszości Beninu, bo Mati Diop opowiada tutaj o wydarzeniach z 2021 roku, kiedy francuski rząd zwrócił właśnie Beninowi, temu afrykańskiemu państwu, 26 artefaktów z Królestwa Dahomeju. No i między innymi Diop śledzi taką pasjonującą dyskusję studentów z lokalnego uniwersytetu, którzy się zastanawiają nad problemami skradzionego dziedzictwa, właśnie kolonializmu, ale też przemilczanej historii. No i robi to w sumie w swoim stylu, co ciekawe, ponieważ pamiętamy ją, może wielu z Państwa ją pamięta z filmu Atlantic, który jest zresztą dostępny na jednej z platform streamingowych, filmu, za który zdobyła Grand Prix w Cannes. I można powiedzieć, że ona przenosi właśnie z tych swoich fabularnych dzieł na dokumenty swój zmysłowy styl, który sprawia, że możemy niemalże na własnej skórze poczuć ten gorący klimat, ale też intensywne zapachy, fakturę tych obcych miejsc, tych odległych miejsc, no bo tu między innymi obserwujemy taką niemalże procesję, w której te artefakty zostają z lotniska przewiezione do muzeum. No i też obserwujemy reakcję ludzi, którzy są właśnie w takiej gorączce, w takim podekscytowaniu. Tłumy przychodzą na tą wystawę, żeby zobaczyć właśnie te skarby, niedziś skradzione, no a dzisiaj odzyskane.
Dahomey, Złoty Niedźwiedź, czyli ty jesteś na tak.
Tak, jestem w ogóle zaskoczony tą decyzją. Myślę, że wielu obserwatorów festiwalu było zaskoczonych, dlatego że dokumenty bardzo rzadko cokolwiek wygrywają.
No ale w zeszłym roku, mam wrażenie, jeśli dobrze pamiętam, to też dokument Złotego Niedźwiedzia zdobył. I to był psychiatryk na sekwanie, nie? To były takie okoliczności.
Dokładnie. Tak, i to wtedy też było zaskoczenie, dlatego że Nicola Filibert wprawdzie jest też oczywiście uznanym dokumentalistą, ale no, można powiedzieć, że przez lata tak sobie trochę krążył po festiwalach i dokładnie meandrował i koniec końców niczego wielkiego nie wygrywał. No a tutaj Mati Diop, Dahomey, cieszę się z tego werdyktu, chociaż sam pewnie bym się mocno wahał, czy na przykład nie przyznać głównej nagrody austriackiemu filmowi The Devil's Bath, który jest taką fascynującą, opartą też na historycznych dokumentach sądowych, opowieścią o kobiecie, która wychodzi za mąż i która chce być taką idealną partnerką wedle konserwatywnych, katolickich norm. Ponieważ jesteśmy w Górnej Austrii, w połowie XVIII wieku, no i w takiej małej właśnie wiejskiej społeczności, w której no, to dogmaty religijne, można powiedzieć, wyznaczają styl życia i sposób myślenia ludzi. No i tam w sumie poruszamy się pomiędzy właśnie tą główną bohaterką, jej teściową, która jest taką bardzo też religijnie zaangażowaną osobą, ale też jej mężem, który jest taki wycofany, taki milczący, taki trochę wręcz nieobecny w tym związku. No i trzeba powiedzieć, że za ten film odpowiada duet reżysersko-scenopisarski Weronika Franz, Severin Fiala, których znamy już z horrorów, takich jak Widzę, czy Domek w górach. I tu też elementy kina grozy się pojawiają, ale ten film nie jest jakby czystym horrorem. To jest trochę feministyczne przepisywanie historii.
Czyli znowu to jest taki przypadek, w którym jakby to kino gatunków staje się punktem wyjścia do opowiedzenia dużo ciekawszej, dużo bardziej złożonej historii po prostu.
Z jednej strony tak, ale z drugiej myślę, że ten duet reżyserski by się trochę obraził na takie stwierdzenie.
Okej, dobra.
Dlatego, że oni kino gatunkowe traktują śmiertelnie poważnie i zdecydowanie na równi z takim, powiedziałbym, kinem zaangażowanym, autorskim. I warto też wspomnieć, że tutaj główną rolę zagrała Ania Plaszk, która jest, można powiedzieć, też najważniejszą postacią w muzycznym projekcie Soap Skin, który możecie państwo pamiętać na przykład z filmu Pięć Diabłów, bo tam się piosenki tego wspaniałego zespołu pojawiały. I tutaj naprawdę Ania Plaszk gra taką fizyczną, sugestywną rolę, która się nie opiera w dużej mierze na dialogu, tylko raczej właśnie na jej spojrzeniu, w którym to coraz silniej się zaczyna pojawiać obłęd, bo to jest trochę takie studium alienacji, właśnie popadania w szaleństwo. Film, który wygląda obłędnie, zresztą wspomnijmy, że Srebrnego Niedźwiedzia za wybitny wkład artystyczny otrzymał operator. I jest to kino, które myślę, że będzie sobie żyło na kolejnych festiwalach i które mam nadzieję też dotrze do polskich kin.
Ty masz przed sobą taką rozpiskę i tam kilka tytułów masz w kółeczku i to zastanawiam się, bo to zakładam, że to co w kółeczku to jest to, co ci szczególnie bliskie w tym momencie i co cię jakoś szczególnie ujęło. Zastanawiam się, zanim opowiesz o tych swoich fascynacjach, z jakimi ty pragnieniami jechałeś na Berlinale?
Prawdę mówiąc, nie miałem jakichś wielkich pragnień.
Z otwartym umysłem i z ciekawością po prostu.
Dokładnie tak. Miałem, że tak powiem, rok przerwy w moich wizytach w Berlinie, więc po prostu byłem ciekawy, czy ta ostatnia edycja Szatriana i Risenbeck będzie zakończona jakimiś takimi mocnymi akcentami. I można powiedzieć, że okazało się, że oni mocno zamieszali w konkursie. To znaczy, wprawdzie jego poziom tak całościowo, gdyby na to spojrzeć tak globalnie, był faktycznie przeciętny, ale wpuścili tutaj do konkursu parę filmów, których się nikt w tym konkursie nie spodziewał.
To 74. edycja Berlinale, która za nami, to o niej rozmawiamy dzisiaj w magazynie filmowym z Wojtkiem Tutajem. No to opowiedz w takim razie o tym, co twoim zdaniem no warto, żeby trafiło po pierwsze do Polski, po drugie, żebyśmy to zobaczyli, być może przy okazji jakichś innych festiwali.
Zgadza się. Filmem, który... też ostatecznie dostał nagrodę, konkretnie nagrodę za reżyserię, i który rzeczywiście był chyba najbardziej wykraczającym filmem poza takie bezpieczne rejony narracji formy filmowej, był film Pepe. Ten tytuł już jest...
O tym hipopotamie.
Dokładnie.
Aha.
Dokładnie.
Ja pamiętam, a czy to jest w takim stylu, był taki film Gunda, dobrze pamiętam, i to był, zresztą te opowieści takie około zwierzęce pamiętamy i one ostatnio tak powracają trochę do łask.
Dokładnie tak, ten można powiedzieć taki...
Zwierzęce spojrzenie, zresztą to też ma związek, myślę, duży z w ogóle takim, taką myślą współczesno-humanistyczną, no bo to takie podmiotowe spojrzenie na zwierzęta, to ono w tym momencie jest jednak bardzo istotne. No ale wróćmy do Pepe, tak, opowiedz o tym filmie.
Zgadza się, te nurty nieantropocentryczne, posthumanistyczne są coraz silniej obecne we współczesnym kinie. Gunda jest dokumentem, więc to trzeba jakby od razu zaznaczyć, natomiast Pepe to jest film fabularny. Taki przedziwny kolaż, w którym znalazło się miejsce i na satyrę na niemieckich turystów w Afryce, i na relacje z wyborów mis w kolumbijskiej mieścinie, i na udzielenie głosu temu tytułowemu bohaterowi, czyli hipopotamowi Pepe, który był pierwszym, jak dotąd ostatnim hipopotamem zabitym w obu Amerykach. No i to jest historia, którą reżyser opowiada w takiej bardzo nietradycyjnej formie, gubiąc nas właśnie w meandrach opowieści, zmieniając miejsca, zmieniając też dekady. Film, myślę, do wielokrotnego oglądania, do wielokrotnego właśnie odkrywania. Film, który no właśnie wynika z historii założenia przez Pablo Escobara prywatnego zoo właśnie w Kolumbii. I on do tego zoo sprowadził z Namibii kilka hipopotamów. Jednym z nich był właśnie Pepe, który ostatecznie został zabity w 2009 roku. I to jest film, w którym pojawiają się zarówno ujęcia, takie bym powiedział, jak wyjęte rodem z kreskówek, ale z drugiej strony pojawiają się też na przykład takie właśnie quasi-dokumentalne, antropologiczne sekwencje właśnie z hipopotamami, ale też na przykład mamy wgląd właśnie w kolumbijskie wioski, które sobie można powiedzieć trochę żyją jakby poza czasem i nie przejmują się specjalnie zmianami, które zachodzą na świecie. Wspomnijmy, że reżyserem tego filmu jest Nelson Carlos de los Santos Arias, twórca z Dominikany. Twórca, który no już tam wcześniej pojawiał się na festiwalach, ale dla którego ten film może być jakimś takim przełomem, bo faktycznie można powiedzieć, że jest to taki nowy głos w kinie współczesnym.
To też jest kino, które poniekąd jest zaangażowane politycznie, jest zaangażowane światopoglądowo i społecznie. I się zastanawiam, czy były jakieś takie filmy, które właśnie były gdzieś tam obok tego takiego nurtu narracyjnego, który kojarzymy z Berlinale, czyli filmy, które trochę się odcinają od tego takiego ideologicznego zacięcia, które do ciebie przemówiły.
Pewnie nie jest tak prosto wskazać takie tytuły, dlatego że każdy z tych filmów jakoś tam można było podciągnąć pod jakieś kwestie polityczne, ideologiczne, jak to pisał swego czasu pewien teoretyk francuski, wszystko jest polityczne. I trochę tak jest rzeczywiście na Berlinale, ale takim filmem, którym mógł rzeczywiście festiwalowej publiczności pozwolić trochę zapomnieć o tym całym, o tych wszystkich
odetchnąć
kontekstach.
Mhm.
Tak, to był film Love Lies Bleeding, pokazywany w sekcji Berlinale Special. Film w reżyserii Rose Glass, czyli reżyserki, którą polscy widzowie mogą pamiętać z horroru Sand Mod. Horroru zresztą stworzonego dla A24, i to też jest produkcja A24, w której występuje w głównej roli Kristen Stewart, a towarzyszy jej Katie O'Brien, która tutaj debiutuje i która jest kulturystką, czy w zasadzie była kulturystką. No i tutaj właśnie wykorzystuje tą swoją fantastyczną sylwetkę, żeby się wcielić w bohaterkę, która jest taką wędrującą, można powiedzieć wędrującą kobietą, nie wiadomo skąd, która akurat przejeżdża przez taką małą mieścinę na południu Stanów Zjednoczonych, no i zakochuje się w pracownicy lokalnej siłowni. No i między nimi wybucha taki dosyć gorący, płomienny romans. No ale też, chociaż ten film właśnie, zwłaszcza w pierwszej części jest fascynujący, bo gdzieś gra tymi motywami cielesności, seksualności, męskości i kobiecości. Trochę nam zderza te takie tradycyjne właśnie kanony. No to w drugiej odbija już niebezpiecznie w stronę takiego, bym powiedział, eksploatacyjnego kryminału, bo tam się pojawia wątek handlu bronią. To jest też trochę takie krytyczne spojrzenie właśnie na to południe Stanów, tak, w którym ten kult broni, ale też kult męskości, trochę też kult przemocy jest silnie obecny, ale też zaznaczmy, że akcja się toczy na przełomie lat 80. i 90. i trochę też tej nostalgii za epoką tam jest, bo ten film oczywiście odwołuje się do wielu filmów właśnie amerykańskich z tamtego okresu, ale też oczywiście na ścieżce dźwiękowej jest dużo przebojów z tamtego czasu.
Tych filmów na Berlinale jest bardzo dużo i my Państwu oczywiście, że nie opowiemy o wszystkich, także tych, które widział mój dzisiejszy gość. Natomiast zastanawiam się, czy jakieś zawody takie są obecne w Twoich myślach po powrocie z Berlina?
Tak, było trochę tych zawodów. Wspomnę może o dwóch. Znaczy, w zasadzie rozszerzę to do takiego zawodu, który powraca na wielu różnych festiwalach, ale przede wszystkim na tej wielkiej festiwalowej trójce. To znaczy, że do konkursu głównego dopuszczani są doświadczeni reżyserzy z dużym dorobkiem, no, którzy, można powiedzieć, nie są już w najlepszej formie, no a którzy też później otrzymują nagrody. No i tak było w Berlinie. Można powiedzieć, że takim pieszczochem festiwalu, który zawsze wyjedzie z niego z nagrodą, jest już koreański twórca Hong Sang-soo, który pokazał swój kolejny film właśnie w konkursie. Mam na myśli A Traveler's Need z Isabelle Huppert w roli głównej, która już trzeci raz współpracuje z tym reżyserem. No i mam tutaj też na myśli Bruno Di Monta, który kiedyś był jednym z absolutnych mistrzów kina, balansującego gdzieś między kinem religijnym, a takim kinem właśnie rozliczeniowym, ale też slow cinema. Twórcy szalenie ciekawego, który pokazał swój film The Empire, który jest taką bardzo nieudaną, bardzo nieśmieszną parodią kina popkulturowego, trochę space oper, trochę Gwiezdnych Wojen. Kina, które no właśnie niby ma być komedią, niby ma się też ocierać o jakieś trochę poważniejsze tematy, ale które no koniec końców jest trudnym do wytrzymania takim seansem właśnie nieudanych gagów, no i też takiej obserwacji francuskiej prowincji, z której niewiele wynika. No a wspomnę, że obu tych twórców wyjechało z Berlina z nagrodami. No i trochę szkoda, że przede wszystkim szkoda, że nie zwolnili miejsca dla jakichś innych ciekawszych głosów, bo też powiedzmy, że w konkursie berlińskim na przykład pokazano pierwszy nepalski film, mam tutaj na myśli film Shambhala, który gdyby nie został pokazany właśnie w tej najważniejszej sekcji, no to prawdopodobnie nikt by się nim nie zainteresował. A tak?
Czyli to jest opowieść o tej jednak otwartości trochę Berlina na te rzeczy, które nie są aż tak być może predestynowane z natury swojej do wielkiej popularności. Natomiast no, mamy ostatnie 2 minuty i myślę, że to jest moment, w którym warto włączyć taką bardzo szybką wyliczankę, bo na pewno tych tytułów, które chciałbyś, żeby zostały tutaj odznaczone, jest więcej, więc przeleć przez nie, bo jestem pewien, że coś tam w twoich myślach siedzi jeszcze.
Oczywiście. Wspomnę może jeszcze o 3 filmach, tak na szybko na koniec. Pierwszym jest La Cocina w reżyserii Alonso Ruiz Palaciosa, reżysera, którego nazwisko chciałbym, żeby słuchacze może zapamiętali, bo to jest jeden z najciekawszych głosów współczesnego kina meksykańskiego, ale tutaj nakręcił pierwszy film w Stanach Zjednoczonych. Natomiast proszę się nie bać, to nie jest taki film właśnie przefiltrowany przez jakąś hollywoodzką wrażliwość i przez wytyczne producentów, nic z tych rzeczy, chociaż w obsadzie jest Rooney Mara, co może być lekko mylące, ale to jest film, którego akcja się toczy w restauracji, znajdującej się zresztą przy Times Square w Nowym Jorku. Film, który opowiada tak naprawdę o doświadczeniu emigrantów, ale też o rasizmie, który jest wciąż silnie wdrukowany w tą tkankę amerykańskiego społeczeństwa. No i który też jest absolutnie fascynujący formalnie, bo ten reżyser słynie z zabawy, inscenizacją, kamerą, więc to jest pierwszy tytuł, o którym chciałem wspomnieć. A dwa kolejne to jeszcze grecki film Arkadia, który był pokazywany właśnie w sekcji Encounters i który jest pozycją obowiązkową dla wszystkich, którzy lubią być przez kino zaskakiwani, ale też oszukiwani i wypychani z różnych stref komfortu. Film, w którym mamy jednocześnie tak przepięknie nakręconą, oniryczną sekwencję orgii, z drugiej strony mamy wątek kryminalny, mamy spotkania z duchami, mamy też krążenie po kurorcie, nadmorskim kurorcie poza sezonem. Film, w którym występuje Angeliki Papulio, znana z filmów Yorgosa Lanthimosa. Można powiedzieć, że to jest taki film, który nakręciłby Lanthimos jakieś 15 lat temu, gdyby nie miał takich potężnych budżetów.
To wielu prawdopodobnie z tęsknotą by spojrzało w tamtą stronę. No i na koniec?
I na koniec jeszcze film Crossing, film w reżyserii Levana Akina, twórcy urodzonego w Szwecji, ale mającego gruzińskie pochodzenie. Film, który opowiada o podróży emerytowanej nauczycielki i jej sąsiada do Stambułu. Ta bohaterka szuka tam swojej siostrzenicy. No i można powiedzieć, że odkrywa środowisko osób transpłciowych, które w Stambule jest bardzo szeroko rozwinięte. No i która też, można powiedzieć, uczy się otwartości, uczy się tolerancji. Film nakręcony z ogromną lekkością, energią. Film, który otwiera oczy na wiele spraw, który też no właśnie uczy otwartości na drugiego człowieka, ale też pokazuje, jak bardzo świat jest różnorodny i też jak ciekawy jest Stambuł, jak dużo ciekawszy od tego, co różne portfolia turystyczne chcą nam wmówić.
A zatem, szanowni państwo, taka widokówka z Berlina w dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego. No, my czekamy na te tytuły, bo one prędzej czy później na pewno, przynajmniej część z nich pokaże się w Polsce i stanie się osiągalna dla wszystkich. Wojtek tutaj był w Berlinie, a także z nami dzisiaj w studiu Radia Kraków i Radia Kraków Kultura. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Ja również dziękuję i zachęcam do tego, żeby wypatrywać tych tytułów na horyzoncie.
A tymczasem my Berlin zostawiamy za sobą, a już za chwilę spojrzymy w magazynie filmowym w stronę Oscarów.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.